Styczniowy wieczór w pobliżu kapliczki i metalowego krzyża śledczy znajdują rozkopany dół, a w nim ludzkie kości. Kilka dni później w drugim końcu miasta samobójstwo popełnia młoda kobieta. Robert Kraft wraca do pracy i mierzy się z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich tygodni, kiedy to znalazł się o krok od rozwikłania tajemnicy samobójczej śmierci matki. 25 lat wcześniej Anna Kraft odebrała sobie życie, skacząc z balkonu na oczach 10-letniego syna. Kobieta spotkała na swej drodze pewnego człowieka, który wbił cierń w tkankę ich ustabilizowanego życia, niszcząc spokój, zatruwając relacje i popychając Annę w ramiona obłędu. Cierń to historia o tym, że wspomnienia potrafią uwierać jak tkwiąca w skórze zadra. To bolesna, jątrząca się opowieść o dążeniu do prawdy, która nie zawsze prowadzi do zagojenia blizn i ukojenia bólu. Brawurowy finał cyklu z komisarzem Robertem Kraftem w roli głównej.
Wywiady Bóg Radia.
Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Waldemar Milsztajn, a naszym gościem w Bóg Radio będzie Przemysław Żarski, dziennikarz i specjalista do spraw marketingu, miłośnik rockowych brzmień, górskich szlaków i koszykówki. Autor powieści Cierń, która ukazała się niedawno na księgarskim rynku. Dzień dobry, panie Przemysławie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ślad, blizna, cierń. Bohaterem w zasadzie tej powieści jest komisarz Robert Kraft. Nasłuchując w internecie, dowiedziałem się, że to już koniec. Naprawdę zamierza pan rozstać się z tą postacią?
Ta postać była przewidziana na 3 tomy i póki co udało mi się je zrealizować, więc w tym momencie mogę powiedzieć, że ta trylogia się domknęła. Te główne wątki, które sobie zaplanowałem, zrealizowałem i Robert Kraft rozwiązał zagadkę, która nurtowała go od wielu lat. Czy to jest koniec Roberta Krafta? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że w tym momencie mogę tak powiedzieć, jednak nie zamykam tej historii na klucz i zostawiam sobie otwartą furtkę. Jeśli kiedyś przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł, który byłby w stanie rozwinąć zarówno postać, jak i fabułę, jeśli w jakimś momencie uznam, że warto do Roberta Krafta i jego zespołu z komendy wrócić, to pewnie tak zrobię. Natomiast plan był taki, by to była opowieść rozłożona na 3 tomy. Spójna opowieść, ponieważ tam rzeczy, które rozgrywają się w śladzie, znajdują swoje odzwierciedlenie w bliźnie i w cierniu. I chciałem, żeby to tak wyglądało, żeby miało taką formę, można powiedzieć, serialową, czyli kiedy kończy się jedna część, to tak naprawdę już myślimy o drugiej. Natomiast cierń jest finałem tej historii i tutaj wszystkie, a przynajmniej większość zdecydowaną wątków musiałem zamknąć. Oczywiście zostawiłem sobie pewne niedopowiedzenia na deser, ale tak jak mówię, stanowi to dla mnie pewną furtkę fabularną w przypadku, gdybym chciał wrócić do tej postaci.
Czy cierń różni się od 2 poprzednich powieści? Czy pana bohater, i tu teraz będzie trudne słowo, wyewoluował? Czy postacie w wielotomowych historiach naprawdę się zmieniają? Czy może jest to tylko złudzenie czytelników, którzy coraz częściej przywiązują się do wybranej postaci?
Myślę, że Robert Kraft jest postacią, która od samego początku jest nakreślona bardzo precyzyjnie. On nie do końca się zmienia, natomiast zmieniają go na pewno okoliczności i to, w jakim kierunku to śledztwo i ta tajemnica, nad którą pracuję od lat, zmierza, więc wydaje mi się, że to jest postać, która od początku w mojej głowie zrodziła się i miała pewną formę, pewien kształt, pewien kręgosłup i ten kręgosłup i ta forma dotrwały do końca, natomiast emocjonalnie na pewno zafundowałem moim bohaterom taki roller coaster emocjonalny, ponieważ no, przeczołgałem ich, mówiąc kolokwialnie, bardzo i nie mam tu na myśli wyłącznie Roberta Krefta, który oczywiście dźwiga na swych plecach największy bagaż doświadczeń i traum, ale także pozostałe postaci, więc jeżeli czytelnicy przeczytają tę serię, to zobaczą, jak wiele ci ludzie musieli przeżyć na kartach tych powieści i to jest zabieg zamierzony. Dla mnie kryminał to nie tylko intryga, to nie tylko zagadka, które są oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim emocje, relacje między bohaterami, nawiązania do przeszłości i ta nić, która łączy te wszystkie wydarzenia.
Ale komisarz Kreft nie jest typowym bohaterem współczesnego kryminału. Pisarze skandynawscy oraz wielu polskich stawia na postacie bardziej skomplikowane i niejednoznaczne. Tymczasem bohater Ciernia to postać raczej wyważona, spokojna, zupełnie inna niż postacie, do jakich przyzwyczaiła nas współczesna literatura czy film.
Nie do końca się zgodzę z tym stwierdzeniem. Na pewno Robert Kreft jest bardzo złożoną postacią. Natomiast nie jest postacią sztampową i nie jest postacią, którą spotykamy na kartach właśnie kryminałów tych najczęściej spotykanych, czyli nie jest ani alkoholikiem, ani osobą, która nadużywa innych używek, która odreagowuje na swoich podwładnych, która jest szorstka w obyciu, która jest taka zimna i wyrachowana. To jest człowiek, któremu starałem się przekazać cechy najbardziej zbliżone do normalnych ludzi. Chciałem, żeby on był zwykłym człowiekiem, który pracuje jako policjant i rozwiązuje trudne sprawy kryminalne, ale niekoniecznie odreagowuje w taki standardowy sposób, bym powiedział sztuczny, ponieważ znam też policjantów i wiem, że to nie zawsze są ludzie, których sobie wyobrażamy. To po prostu jest normalny zespół, to są normalni ludzie, którzy pracują, żyją i łączą te dwie sfery, ponieważ to jest zawsze najtrudniejsze. Wiadomo, że te trudne sprawy kryminalne, te zbrodnie i inne rzeczy odciskają na nich pewne piętno. Jedni sobie z tym radzą lepiej, inni sobie z tym radzą gorzej. Natomiast w przypadku Krefta interesowała mnie jego przeszłość. Interesowało mnie to, w jaki sposób ona ukształtowała tego człowieka dziś blisko 40-letniego, I to, jak wielki bagaż traum, właśnie blizn, cierni, nie tylko tych fizycznych, ale przede wszystkim mentalnych ten człowiek dźwiga i jak trudno mu uporać się z tym wszystkim. Te rzeczy na niego oddziałują. On nie potrafi budować relacji na przykład z kobietami. To pewnie też jakoś tam w jakimś stopniu to widać. Chciałem to przynajmniej pokazać, ponieważ w bardzo młodym wieku stracił matkę, więc uznałem, że te doświadczenia na pewno zmienią go, zmienią jego całe dotychczasowe życie i to te przemiany i te ciernie, które blizny, które nosi na sobie, chciałem jak najbardziej w tych powieściach pokazać.
Zostawmy na razie komisarza Krefta, wróćmy do samej książki. W Cierniu akcja rozgrywa się jakby na dwóch planach czasowych. Przeszłość bardzo wyraźnie oddziałuje na teraźniejszość. To ostatnio bardzo modny trend w powieściach kryminalnych i sensacyjnych. A może to po prostu patent na dobrą, wciągającą historię?
To już nie mnie oceniać, czy ta historia jest dobra i wciągająca. No na pewno starałem się, żeby taka była. Natomiast jeśli chodzi o te dwie strefy czasowe, dwie przestrzenie czasowe, może inaczej to określę. Rzeczywiście od początku tej serii założyłem sobie, że część wydarzeń będzie się działa w latach 90., a część wydarzeń będzie się działa współcześnie. I bardzo lubię tego typu zabiegi, gdy te wydarzenia z przeszłości wypływają i oddziałują na rzeczywistość. Tym bardziej, że znam lata 90. bardzo dobrze. Też wówczas dojrzewałem, jestem w podobnym wieku do głównego bohatera, zrobiłem to celowo. Chciałem po prostu pokazać, jak funkcjonowaliśmy też w latach 90. jako młodzi ludzie, jak dojrzewaliśmy w tych trudnych przecież czasach, choć z drugiej strony bardzo barwnych i myślę, że te wiele barw lat 90. ukazałem w swoich powieściach. Tak jak mówię, no założyłem sobie taki zabieg i trzymałem się go ściśle przez wszystkie trzy powieści.
Mam tu przed sobą książkę i krótki cytat. Złożony i mroczny. Żarski wie, co robi. Świetny kryminał. Na pewno pan wie, kto to napisał i czy autorka tych słów jest pana wzorcem. Już się pan uśmiał.
To znaczy nie uśmiałem, ponieważ bardzo oczywiście szanuję wszystkie osoby, które polecają moje powieści. I uśmiałem się dlatego, że tak naprawdę gdyby ich wymieniać, to jest czołówka polskiego kryminału, bo zarówno Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Maciej Siembieda, Wincent Sewierski czy Katarzyna Puzyńska, o której mówimy, to tak naprawdę czołówka dzisiaj polskiego kryminału, więc zastanawiałem się, gdybym pociągnął ten cykl, kto tak naprawdę mógłby jeszcze polecić moje książki. No, jestem bardzo zadowolony z tego, że osoby, które znają się na kryminale, które potrafią tworzyć fascynujące powieści i takie wciągające czytelników, na czym nam wszystkim przecież zależy, doceniają wartość mojej twórczości. No, to jest dla autora równie istotne jak odbiór czytelników.
Rozumiem, że Katarzyna Puzyńska jest jednym z pana idolów, ale czy tylko ona?
Wie pan co... Jeśli chodzi o Katarzynę Puzyńską, to nie jestem specjalistą od literatury, którą tworzy, ponieważ nie przeczytałem oczywiście wszystkich pozycji i całego Lipowa. Natomiast na pewno Robert Małecki, bo z nim mam taki najlepszy kontakt, jeśli chodzi o te osoby. No, uważam, że jest w tej chwili chyba najlepszym polskim autorem kryminałów. To oczywiście subiektywna opinia. Wojciech Chmielarz to uznane nazwisko tak samo. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. No, Maciej Siembieda, klasa, styl, no wszystko jest na miejscu, więc tak jak mówię, cieszę się, że te osoby dostrzegły to, że moja twórczość nie polega wyłącznie na tym, żeby szokować czytelników i zalewać ich brutalnością, która jest moim zdaniem bolączką dzisiejszego polskiego kryminału, tylko skupić się na emocjach i tworzyć fabuły, które po prostu docierają do czytelników, którzy chcą te historie przeżyć, przemyśleć i wyciągnąć jakieś wnioski.
Przywołał pan tutaj kilka nazwisk, głównie jeżeli chodzi o kryminał i sensacje, ale gdybym zapytał o literaturę ogólnonurtową, to kogo pan by wymienił?
Wie pan co, od lat zdecydowanie moim ulubionym autorem jest Cormac McCarthy. Tak naprawdę jego powieści mogę polecać z czystym sumieniem. Oczywiście no, tych autorów jest mnóstwo. Jeśli wymienię teraz 10 nazwisk, to po naszej rozmowie pewnie przypomnę sobie kolejnych 10, które mógłbym wymienić i też bym się nie pomylił. Natomiast no, na pewno Marquez, na pewno Cormac McCarthy właśnie. Jeśli chodzi o literaturę taką rozrywkową, to wiadomo Stephen King. Jeśli chodzi o kryminały, to na przykład francuskie kryminały, czyli Le Maître, a jeżeli mówimy czy Lemet, czy Grange, a jeżeli mówimy o Polakach, to tak jak wspomniałem, Robert Małecki. No jest tego bardzo dużo, bo zabrakłoby nam pewnie tutaj czasu, by wszystkich wymienić. Ja staram się w trakcie pisania nie czytać kryminału, właśnie po to, żeby się nie sugerować jakoś rozwiązaniami fabularnymi. Natomiast czytam wówczas literaturę piękną i teraz w tym momencie czytam na przykład książkę Shaggy Bain, Douglasa Stewarta, która zdobyła bardzo wiele nagród i jest znakomitą powieścią. To samo mogę powiedzieć o książce Wierzyliśmy jak nikt, więc samo moje wydawnictwo poznańskie wydaje tyle fantastycznych powieści, że zabrakłoby nam pewnie całego roku, żeby je przeczytać. No jest tego sporo.
Panie Przemysławie, teraz takie pytanie, które przewija się w licznych wywiadach, których pan udzielił, no ale nie mogę nie zadać tego pytania. Czyli ile autorów jest w postaciach, które pan kreuje? Na ile praca zawodowa, wykształcenie, miejsce zamieszkania, doświadczenia życiowe przekładają się na to, co pojawia się później na stronach pana powieści?
Pewnie starałbym się powiedzieć, że nie ma tego wiele, ale wiadomo, no nasiąkamy relacjami z ludźmi, nasiąkamy tym, w jakim środowisku funkcjonujemy, tym, czym się interesujemy i później te doświadczenia w jakimś stopniu przelewamy na karty powieści, więc tutaj nie będę uciekał od tego, że Robert Krebs jest zupełnie różnym człowiekiem ode mnie. Na pewno ma jakieś moje cechy, ale starałem się je rozdzielić równo między wszystkie postaci, bo Robert być może jest charakterologicznie najbardziej do mnie zbliżony, ale Uryga też posiada cechy, na przykład zamiłowanie do koszykówki, które też jest we mnie od dziecka. Nie wiem, czy da się stworzyć postaci zupełnie oderwane od tego, kim jesteśmy i co przeżyliśmy, więc uważam, że to, jak pracujemy, to, co robimy, to, z czym się spotykamy, jest naszą siłą i powinniśmy też oczywiście w rozsądnych proporcjach w tej literaturze to umieszczać. No, w moim przypadku jest to dziennikarstwo i myślę, że nie ma tego aż tak wiele, natomiast na pewno można dostrzec pewne elementy, które starałem się jakby odwzorować.
No właśnie, ale tutaj krótko pan powiedział o tej pracy zawodowej, natomiast no jest pan z wykształcenia?
Ja ukończyłem Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Politologię i Europeistykę. Tak się chyba nazywał wówczas ten kierunek. Oczywiście z dziennikarstwem tak samo jestem związany od samego początku mojej kariery zawodowej, więc to nie wiem, czy jak politycznych rzeczy jakoś niespecjalnie w książkach chyba moich znajdziemy, ale to wynika też z tego, że ja pracuję w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego. Ja się na co dzień z tym spotykam i tak naprawdę książki są po to, żeby odreagować i w jakimś tam stopniu przenieść się do trochę równoległej rzeczywistości. Może dlatego nie piszę political fiction ani tego typu książek póki co, gdyż ta tematyka zajmuje mnie w pracy, a niekoniecznie w literaturze.
No tak, ale bardzo ważne miejsce w pana książkach zajmuje też miasto.
Tak, na pewno nie jest bohaterem moich powieści, natomiast jest takim żywym tłem tych wydarzeń. Starałem się przedstawić Zagłębie Dąbrowskie, bo nie mówię tutaj wyłącznie o Sosnowcu, z takiej perspektywy może nie turystycznej, bo to za duże słowo, tym bardziej, że kryminał jednak ma w sobie sporo mroku, ale chciałem pokazać, że tutaj też można stworzyć taki wiarygodny kryminał miejski, taką powieść, w której możemy towarzyszyć bohaterowi podróżując i przemieszczając się po realnych ulicach, w realnych miejscach. No to jest w kryminale moim zdaniem dosyć istotne, ale też wiadomo, no dzisiaj są takie możliwości technologiczne, że w zasadzie możemy napisać powieść, która dzieje się w zupełnie odległym zakątku świata i nawet nie wychodząc za biurka, jeśli nam się włączy tryb lenia. Ale ja uważam, że jednak warto tymi uliczkami się przespacerować, ten klimat poczuć, stąd jakby wybór był naturalny tutaj, Zagłębie i miejsca, które są mi bardzo dobrze znane. I tak jak mówię, bardzo wiele osób odkrywa te miejsca, przyjeżdża do Sosnowca albo do Dąbrowy Górniczej czy do Katowic, gdzie też się oczywiście fragmentarycznie te powieści toczą. Wysyła mi zdjęcia i to jest bardzo miłe, bo podróżują szlakami Roberta Krefta. Fajne, to zawsze jest taki element, który czytelnikom pozwala jakoś odnaleźć się w fabule.
Panie Przemysławie, jaki styl pisania pan preferuje? Czy drobiazgowo rozpisuje pan akcję, tworząc rodzaj drabinki scenariuszowej? Czy też może zna pan punkt wyjścia, punkt docelowy i kilka stacji pośrednich? A może pana pisanie wygląda zupełnie inaczej?
Zawsze sobie zakładam, że chciałbym taki plan szczegółowy stworzyć i staram się go jednak tworzyć, ponieważ przy moim trybie pisania, który jest jednak ograniczony przez pracę zawodową i tak naprawdę piszę po godzinach i w weekendy, jest dużo łatwiej, jeżeli wiem, co chcę napisać w kolejnym rozdziale, niż jeżeli siedzę pół tego czasu, który mi pozostał i wymyślam fabułę. Więc fajnie byłoby taki plan mieć i może nie tworzę go od A do Z, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś jest w stanie to zrobić, ponieważ ta historia ewoluuje, ona ciągle się zmienia w mojej głowie, ja mam kilka zakończeń, kilka rozwiązań, poszczególnych wątków, nigdy nie wiem, na który się zdecydować. Bardziej powiedziałbym, że tworzę taki plan na 2-3 rozdziały do przodu. Oczywiście znając, tak jak pan wspomniał, punkt początkowy, punkt końcowy i kilka stacji pośrednich.
Przeglądaliśmy oczywiście pana stronę na Facebooku i tam przeczytałem, że rozmyśla pan już nad nową książką. No i stąd moje pytanie, ile czasu mija u pana od pierwszej myśli, pomysłu do postawienia ostatniej kropki? Czyli kiedy możemy spodziewać się nowej książki? Czy to będzie również kryminał?
Wie pan co, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ciężko znaleźć na nie odpowiedź. Łatwiej byłoby mi, gdybyście mnie panowie zamknęli na przykład na pół roku w jakimś pokoju. Wtedy bym rozpoczął pisanie i je zakończył i wiedzielibyśmy, ile to potrwa. Natomiast wiadomo, życie jest zmienne i dzisiaj przychodząc z pracy rozmawiam z panem, jutro przychodząc z pracy będę pisał, a pojutrze być może wrócę z pracy tak późno, że już nie będę miał sił. Więc nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda, ale chętnie bym to sprawdził. Natomiast no jest to pewna pula godzin, którą trzeba w klawiaturę wstukać. Ja nie wiem, jaka ona jest, pewnie plik by mi pomógł, gdybym spojrzał w statystyki. Jeśli zaś mówimy o nowej powieści, rzeczywiście pracuję nad nią i ona ukaże się w przyszłym roku, to na pewno. Natomiast do końca tego roku myślę, że może uda mi się wcześniej ją skończyć, więc no taki jest plan. A co przyniesie rzeczywistość, to zobaczymy.
Czyli prace gdzieś trwają około roku?
Mniej, myślę, że mniej, ale na pewno około od 8 do 10 miesięcy.
A jak to wyglądało w przypadku właśnie tej trylogii?
Różnie wyglądało, dlatego że Ślad na początku miał być trochę inną powieścią, w trochę innym kierunku miał się rozwinąć, ale po rozmowie z moim znakomitym redaktorem Adrianem Tomczykiem doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby stworzyć właśnie trzy części, więc dużo czasu zajęło mi przerabianie tej powieści, tworzenie, no może nie od podstaw, bo wiadomo, ten rys fabularny już był, więc ona trwała dłużej, natomiast najszybciej chyba udało mi się stworzyć Cierń, ale to wynika wyłącznie z tego powodu, że miałem trochę więcej czasu, ponieważ wiadomo, no, to był okres pandemii, więc ja pracowałem normalnie, ale nie było tylu nadgodzin i nie było tylu wyjazdów w dni dla normalnych ludzi, czyli takie wolne, weekendowe. No, ja też wtedy pracuję, więc ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda. No, nie znam harmonogramu na najbliższe pół roku mojej pracy, więc no nie wiem, ile uda mi się uszczknąć z tego wolnego czasu, tym szybciej mi to idzie. Ale faktycznie Cierń najszybciej, Blizna z kolei bardzo długo końcówkę męczyłem, dlatego że miałem, tak jak wspomniałem wcześniej, kilka rozwiązań, jak tę historię zamknąć. I cały czas się zastanawiałem, którą z nich wybrać, a po drodze wyrzucając mniej więcej 1/3 tekstu, więc różnie z tym bywa, to zależy od powieści.
Wiele autorów wydawnictwa Czwarta Strona przechodzi na zawodostwo. Czy gdyby pojawiła się taka możliwość, to byłby pan gotowy, by porzucić pracę i poświęcić się tylko pisaniu? A może to nie są pana klimaty?
Wiadomo, że każdy, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, że każdy z autorów chciałby poświęcać na pisanie jak najwięcej czasu, więc no nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość. Jeśli się uda i jeśli będę miał możliwość utrzymywać się wyłącznie z pisania, to pewnie zarówno książek, jak i innych aktywności związanych z pisaniem byłoby więcej, co jest na plus na pewno dla mnie. Nie wiem jak dla czytelników, nie wiem jak dla wydawcy, ale no na razie o tym nie myślę. To też nie jest tak, że ja się zamykam na takie rozwiązanie. No póki co łączę pracę zawodową z pisaniem i traktuję to bardziej hobbystycznie. Choć nie ukrywam, że momentami jest ciężko właśnie z tego powodu, że po prostu brakuje czasu. Człowiek wypada z historii i ciężko mu jakby wrócić na te właściwe tory. Więc myślę, że przy odrobinie, gdybym miał tego czasu więcej, to pewnie byłoby z tym łatwiej.
Ma pan na koncie kilka książek. Pana pozycja jako autora rośnie. Ale zacznijmy od początku. Od czego pan zaczął swoją przygodę z pisaniem? Od konkursów literackich na opowiadania? Czy coś może innego?
Wie pan co, jak rozmawiam z innymi autorami, to właśnie ta droga jest bardzo popularna. Albo kurs takiego pisania, albo jakieś konkursy związane z opowiadaniami. Natomiast w moim przypadku rozpoczęło się od gotowej historii. To znaczy ja napisałem po prostu powieść od razu. Nie pisałem nigdy wcześniej opowiadań, ale tłumaczę to sobie w ten sposób, że ja jestem na co dzień związany z pisaniem. No, jako dziennikarz, czy wcześniej, czy obecnie, jako pracownik biura prasowego, ja ciągle piszę, więc ta rozbiegówka w moim przypadku nie była może potrzebna po prostu. Zmieniłem tylko charakter tego pisania z tego, co się dzieje na fikcję literacką. I oczywiście pierwszą powieść Umwelt, która się ukazała w 2018 roku, pisałem zdecydowanie dłużej, ale to też było takie pisanie z doskoku, bym nazwał to w ten sposób, czyli pisałem 2 razy w tygodniu, poprawiałem sobie, no nie myślałem o tym, że to się po prostu ukaże, chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie zrealizować to zadanie, doprowadzić je od punktu A do punktu Z i wtedy dopiero zastanawiałem się, czy coś z tego będzie, więc no, nigdy nie marzyłem o tym, żeby zostać pisarzem, a przynajmniej te marzenia nie były takie no, oczywiste dla mnie, no, może gdzieś podświadomie faktycznie chciałem, natomiast czyli trudno mi nawet określić to, czy w tym momencie, kiedy mam na swoim koncie 4 powieści, mogę się już nazywać mianem pisarza, ponieważ uważam, że pisarz to jest ktoś, kto wykonuje to na pełen etat, a ja jednak robię to hobbystycznie i staram się wkładać w to maksimum pracy, zaangażowania i serca, ale no, w wyścigu z zawodowymi autorami moja pozycja jest znacznie trudniejsza, ponieważ no, tego czasu zawsze brakuje.
W jednym z wywiadów powiedział pan, i tu cytuję: największą wartością kryminału nie jest moim zdaniem epatowanie zbrodnią, ale konsekwencje, do których owa zbrodnia prowadzi. Mocno wierzę w to, że prawda zwycięża i choć dobro nie zawsze triumfuje, to ślad zostaje w każdym z nas. Nadal by się pan pod tym podpisał?
Tak, zdecydowanie. Od początku mojej przygody z kryminałem właśnie tę zasadę wyznaję. Wiem, że czytelnicy lubią bardzo krwawe historie i mocno dynamiczne, takie bym powiedział bardziej powieści sensacyjne niż kryminalne i jest spore grono czytelników, którzy takie wybierają, ale moim zdaniem, no tak jak napisałem w tych słowach, czyli no, to nie jest dla mnie największą wartością kryminału. Dla mnie te relacje międzyludzkie, te związki, te ciąg przyczynowo-skutkowy, to wszystko jest zdecydowanie ciekawsze. No, to jak ktoś kogoś pozbawił życia nie jest dla mnie na tyle fascynujące, jak dlaczego to zrobił i co go pchnęło ku tej decyzji, jakie ma cechy psychologiczne, które go do tego dysponują, więc no, no każdy pewnie ma swój własny obraz kryminału i swój taki podgatunek, który najbardziej lubi. Ja zawsze stawiam na emocje i uważam, że one są w kryminale najważniejsze, ponieważ dodają mu wiarygodności i budują taki klimat tajemniczości, na którym najbardziej mi zależy, więc tutaj chyba nie będzie wolty w moim przypadku. Tym bardziej, że zawsze powtarzam, że epatowanie brutalnością, rozlewanie hektolitrów krwi jest tak naprawdę takim tanim sposobem na zwrócenie uwagi autora, jeśli nie do końca potrafi żonglować słowami, bo sztuką nie jest to, by czytelnikowi podać wszystko na tacy, tylko by zmusić go do refleksji, by sam do pewnych wniosków doszedł i pewne rzeczy sobie uzmysłowił. No, czytelnicy i autorzy są różni, więc różne są pewnie drogi, które prowadzą do kryminału i tutaj nie ma się na co obrażać, każdy wybiera swoją.
W tym samym wywiadzie mogliśmy też przeczytać o tym, co pan myśli na temat ekranizacji swojej prozy. I tutaj znowu cytat. Uważam, że ślad ma potencjał w tym zakresie. Pisząc, myślę obrazami. Ta historia ma odpowiedni klimat i tempo, by móc zaistnieć na szklanym ekranie. Koniec cytatu. Czy coś już wiadomo? Czy zobaczymy Krefta w wersji filmowej?
Na pewno bardzo bym chciał, natomiast no, to jest zdecydowanie za wcześnie na takie deklaracje. Jeśli o to chodzi, wydaje mi się, że cała seria doskonale nadaje się na serial, ponieważ no, moim zdaniem zawiera wszystko, co dobry serial zawierać powinien. Oczywiście tutaj to jest tak po raz kolejny no, subiektywna opinia. Każdy pewnie oczekuje czegoś innego, jeśli mówimy o, nie wiem, o strzelaninach, pościgach i różnych tego typu rzeczach, które są charakterystyczne dla filmów sensacyjnych, to tego tu nie znajdziemy, ale bardziej jest to taki kryminał, który opiera się na emocjach właśnie i na takiej nucie tajemniczości, więc no, ja lubię takie seriale po prostu, ale tak jak mówię, no, każdy ma swoje preferencje w tym zakresie również. No, nie wiem, nie zastanawiałem się, czy kto mógłby zagrać poszczególne postacie, pewnie autorzy o tym myślą niektórzy. Nie myślę o tym, po prostu co ma być, to będzie. Jeśli ktoś zdecyduje się te powieści zekranizować, to myślę, że przy dobrym opracowaniu tych źródeł jesteśmy w stanie coś fajnego z tego zrobić.
Chciałem jeszcze zapytać, czy widziałby pan w roli Krefta jakiegoś aktora?
No właśnie nie zastanawiałem się, nawet nie myślałem o tym, kto mógłby zostać Kreftem albo poszczególnymi postaciami. Nie wiem, nie odpowiem panu.
Rozumiem. Na koniec zostawiłem sobie pytanie z gatunku tych, którzy pisarzy oczywiście nie lubią. Jest pan marketingowcem, więc pytanie właśnie z tej półki. Gdyby miał pan polecić swoją książkę, jaki to byłby blur?
O, pewnie skomplikowany. Nie jestem w stanie go wymyślić teraz na miejscu, ale te opisy, które mamy na moich książkach z tyłu, też w jakimś tam stopniu są moje, więc one bardzo dobrze oddają klimat. To jest taka gęsta mieszanka nie tylko kryminału, ale także powieści psychologicznej. I chciałbym, żeby tak były odbierane, bo wszyscy tak naprawdę zmierzamy w tą samą stronę, jeśli chodzi o kryminał, mimo że nam się wydaje, że jest ich wiele, ale każdy przede wszystkim stawia na emocje i na to, jak te emocje rozegrać, jak zwieść czytelnika, ale w przypadku autorów także jak zwieść samego siebie, bo to jest jednak długa podróż od pomysłu do realizacji i czasami napotykamy na niej wiele, wiele ciekawych zwrotów.
Ale ja jeszcze podrążę. A gdyby miał pan polecić cierń swojemu najlepszemu koledze, jakimi słowami?
No powiem szczerze, że Jest to trudne pytanie po raz kolejny. Nie wiem, to jest tak, jak właśnie napisałem, czyli Cień to jest taka bolesna historia, która tkwi w skórze, tkwi w świadomości, jak zadra, po prostu rozrywa, rozszarpuje trzewia i zmusza nas do tego, byśmy sięgnęli wstecz, byśmy wrócili do naszego dzieciństwa i po drodze przekonali się, co tak naprawdę nas ukształtowało, bo zbrodnia, intryga kryminalna to jedno, ale to, jak ukształtowało nas życie, jest dla każdego z nas zdecydowanie bardziej istotne, więc nie wiem, czy łatwo byłoby mi przekonać kolegę do tego, natomiast wydaje mi się, że kobiety są zdecydowanie bardziej empatyczne i one dostrzegają wiele rzeczy, na które ja nawet nie zawsze zwracam uwagę, więc tutaj ten odbiór czytelników jest naprawdę bardzo głęboki. Mnie to strasznie cieszy, ponieważ najbardziej zależy mi na tym, żeby ludzie nie płynęli po tych powieściach tak po łebkach, mówiąc kolokwialnie, tylko po prostu wyciągali z nich pewne smaczki, które starałem się gdzieś ukryć, więc za każdym razem, gdy odkrywam, gdy dostaję informację, że pewna relacja, pewien wątek trafił do czytelników i oni go zinterpretowali tak, jak ja bym chciał, żeby go zinterpretowali, to jest mi szczególnie miło. Nie lubię takiego powierzchownego czytania, o którym tak naprawdę odkładamy książkę i mamy ją gdzieś i nie zastanawiamy się nad niczym, bo włożyłem w to naprawdę dużo emocji. Ta książka kosztowała, no te książki kosztowały mnie bardzo dużo zdrowia i chciałbym, by ktoś to dostrzegł i cieszę się niezwykle. Zwykle, tak jak mówię, no są to kobiety, nie wiem z czego to wynika, nie mam zupełnie pojęcia. Może z tego, że po prostu kobiety mają większą odwagę w pisaniu do autorów. No trudno mi powiedzieć, natomiast bardzo się cieszę, że dostrzegają ludzie te zależności, na których najbardziej mi zależało.
Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa i moim gościem, przypomnę, był Przemysław Żarski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.